W tym budynku był kiedyś szpital?
Tak. Sołtaczka była. To był tutaj ten szpital. Jak była ta czarna ospa też.
Pan to pamięta?
No nie, no to ja wie pani, to były lata 60. Nie, no to już ja jeszcze byłem łebkiem, nie. Tam są tacy bywalcy, że może więcej gdzieś tutaj są stąd, to może coś będą więcej pamiętali.
Mnie interesuje czarna ospa.
No pewnie. Tutaj w tym, gdzie teraz jest siedziba imienia brata Alberta Tyszonisko, to tam przecież był szpital na czarną ospę. Mąż może powiedzieć. Jego brat zachorował przecież wtedy też na tą ospę, ale się wyleczył. To wie pan, nie można było się zbliżać do tych murów, nie? To jako dzieci to biegały tutaj przecież i po tych murach też. No ale nie można było się tutaj stykać. Tu jak ludzie przyjeżdżają już przyjeżdżają chorych,
policja, mury. Nie wolno było wychodzić, bo my tu mieszkamy tak, obok.
Bo to podobno ktoś przywiózł z drogą morską czy jak za granicą i tu we Wrocławiu ona się rozwinęła, ale więc tutaj przewozili chorych.
Pokażę panu tego, o, to jest ten jegomość.
O tak, twarz mi jest znajoma.
Proszę się przyjrzeć, bo ja tu zrobiłam właśnie to zdjęcie.
Okulary sobie wezmę, dobrze?
Dobrze, dobrze.
No jak ja pamiętam, ja go twarz znam.
No to jest ten pacjent zero. On przywiózł, ale
ach,
nie
to jest ten wojskowy.
Pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Tak. Z Indii przywiózł, bo tak była mowa, że to był człowiek wojskowy, że z Moskwy przyjechał, ale potem poprawiono na Indię. Bardzo długo nic nie było wiadomo o źródle tej ospy.
Ospę przywiózł do Wrocławia funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa Boniwacy Jedynak. Ale nie ujawniono tego faktu. Rozpoznano u niego malarię i na nią był leczony. Kiedy dobrze się poczuł, wypisano go ze szpitala.
To już jest piętro magazynowe. To jest jeden z naszych największych magazynów. Dziennikarze tu wchodzą, to robi wrażenie. Proszę. Jest tu jakaś drabina?
Tutaj już.
Niech mi pan da drabinę. Ja wejdę na półkę, to ja to znajdę.
Specjalistką od epidemii ospy jest dr Grażyna Trzaskowska. Zajęła się tym tematem w 2006 roku. Wtedy to Archiwum Państwowe we Wrocławiu przejęło akta wrocławskiego sanepidu.
Tutaj co mamy? Tu mamy sanepid, tak? A mamy tu tą platformę, żeby można było sobie akta porozkładać, albo mógłby nam pan przywieźć?
Zaraz przywiozę. Już.
Jedynak zachorował gdzieś pod koniec czerwca. Kilka dni po tym źle się poczuła salowa, która sprzątała izolatkę Jedynaka i udała się do lekarza, który u niej zdiagnozował wiatrówkę. Wkrótce też ona zaroziła swoje dzieci, czyli córkę, pielęgniarkę, która w tym czasie zdawała egzamin dyplomowy, więc kontaktowała się z komisją lekarską, była też na weselu rodzinnym i ona zaraziła wiele osób, około 30 osób. Zachorował również syn nastolatek salowej i wkrótce okazało się, że objawy wystąpiły też u lekarza Stefana Zawady, który właśnie udzielał porady lekarskiej salowej. Początkowo ta diagnoza szła właśnie w kierunku ospy wiecznej, czyli wiatrówki. Nikt nie podejrzewał tego najgorszego.
Doktor Zygmunt Pośpiech pracował w pogotowiu ratunkowym. Był młodym lekarzem bezpośrednio po dyplomie. Na studiach miał dużo zajęć na pediatrii, a w związku z tym z chorób zakaźnych.
Na początku był wielki nie tyle strach, ile bałagan. Nikt nam nic nie mówił. Były to dni takie pracowanie beztroskowe. Myśmy się nie denerwowali, że jedziemy gdzieś do jakiejś poważnej, groźnej choroby. Dopiero później człowiek sobie uświadomił, jak wyszły wiadomości, że zmarła jedna, druga, trzecia osoba, to potem wszyscy do tego podeszli poważnie.
powodem, który skierował właśnie domysły na fakt, że to może być ospa, było zachorowanie chłopca, małego chłopca, który przechodził już wcześniej wiatrówkę i ponownie u niego wystąpiły objawy ospy. A ponieważ na wiatrówkę można chorować tylko jeden raz, w związku z tym kierownik wrocławskiego sanepidu Bogumił Arędzikowski sądził i przedstawił taką opinię, że to musi być ospa prawdziwa.
O ospie pisały gazety, ale nie na pierwszych stronach i raczej drobnym drukiem.
W kasie nie sprzedadzą biletu.
A co donosiła Polska Kronika Filmowa?
Straż Kolejowa nie wypuści.
Numer 34 z roku 1963.
Wariola vera, ospa prawdziwa, jedna z najstarszych i najgroźniejszych chorób zakaźnych.
Nikt nas nie uświadomił. Nie było tego tak jak dzisiaj. Byłoby zebranie zapewne, byłoby szkolenie szybkie na prędce. Inaczej dzisiaj wyglądały COVID lekarza. Myśmy jeździli w fartuchach, potem dopiero skombinowano gdzieś czepki, rękawice. Jeden od drugiego się uczył, bo przyjeżdżał i opowiadał, co było. Moim zdaniem największym autorytetem wówczas i takim lekarzem, którego ja osobiście podziwiałem, to był pan doktor Arędzikowski, który był pracownikiem sanepidu, ale jak ja go spotkałem, przyjechał do nas na dyżur w związku z jego powołaniem, żeby tam coś skonfrontował, to ja zdążyłem mu do ucha szepnąć, że ja nie mam kłopotów z rozpoznaniem wysypek. Jak on to usłyszał, to natychmiast miał do siebie i później miałem kilkakrotnie wyjazdy w nocy spowodowane, że on mnie uprzedził telefonicznie, czy może wysłać karetkę, żeby mu pomóc w diagnozowaniu tam tych wysypek. I tak się z nim zaprzyjaźniłem, pod jednym warunkiem, żeśmy współpracowali, że ja mu przysięgłem, że nie będę opowiadał, że jeżdżę razem z nim do chorych podejrzewanych o ospę prawdziwą.
Doktor Trzaskowska pokazuje mi zdjęcia, które zachowały się z tamtego czasu.
Tam leczono prostytutki wcześniej.
Jedyny fotograf, który dostał zgodę na robienie zdjęć, to Mieczysław Dołęga ze Słowa Polskiego.
Personel, czyli tutaj będą pokazani lekarze.
Na fotografiach między innymi lekarze, którzy wyglądają trochę jak kosmici.
Okulary takie gumowe, maski, ale to wszystko było z materiału, tak? Natomiast rękawice gumowe i kalosze, szpatułka do sprawdzania gardła.
Jak któregoś dnia tam na parterze zemdlałem po przyjeździe którymś setnym, bo człowiek jak przychodził na siłowni do pracy, to nikt się nie pytał, tylko dostawał 20 zleceń gotowych już, żeby już nie wracać do bazy, tylko od pacjenta do pacjenta, i tylko się zgłaszało telefonicznie radio z karetki, że załatwiło się jednego pacjenta, jedzie się do drugiego pacjenta. Ja nie miałem przypadku, nie miałem tej w cudzysłowie przyjemności widzieć ospy prawdziwej. Gdybym trafił na ospę prawdziwą, potrafiłbym ją rozpoznać. Ospa wieczna to tak jak gwiazdy na niebie, prawda? Jest tego pełno na buzi, na głowie, na skórze głowy. Potem część zanika, część z powrotem wraca. Ospa prawdziwa rozpoczyna się podobnie, potem pęka i robi się w ospie prawdziwej, robi się strób czarny. Taki ciemnobrązowy.
Jak szukano osób zakażonych? Sięgnijmy do radiowego archiwum.
Zespołem, który w ogóle wykrywał ogniska ospowe i decydował o tym, co z danym ogniskiem czy z danym przypadkiem należy robić, to był zespół konsultantów.
Najwięcej zgłoszeń było pod koniec pierwszego tygodnia od chwili ujawnienia tej epidemii, czyli do 60 na dobę. Konsultantów było wtedy 3. Nie spaliśmy zupełnie. Dokładnie 12 dni. Kierowcy i lekarze, wszyscy byliśmy traktowani jako niebezpieczni, którzy w każdej chwili mogą zachorować. W związku z tym byliśmy zamknięci. Zdarzało się, że trzeba było prosić o interwencję milicję obywatelską. Ukrywano chorego, nie otwierano drzwi. Radio grało, telewizor grał, a drzwi nie otwierano, prawda? No wtedy trzeba było prosić o pomoc.
Na podstawie przesłanych decyzji konsultantów określających, kto gdzie zachorował, musiano te kontakty wychwytać, musiano ustalić ich personalia. Musiano im zabezpieczyć transport i przetransportować do obiektu izolacyjnego. Woleliśmy zamknąć w izolatorium o 5 osób więcej niż o 1 za mało. Chyba z punktu widzenia epidemiologicznego i społecznego jest to zupełnie uzasadnione, mimo że oczywiście te 2 osoby zamykane czy 3 na zapas na pewno się przeciwko temu buntowały.
Jak to wyglądało? No, na przykład mieliśmy informację, że jest taki felek taksówkarz, to było wszystko, cośmy o nim wiedzieli. No i jednak został w ciągu kilku godzin, prawda, rozszyfrowany i pojechał do izolatorium. Zaczęliśmy pracować nocą. Dlaczego nocą? Musieliśmy być pewni, że oni będą. Bo przecież wielu ludzi w początkowym okresie dowiedziało się, że są na tej liście kontaktów, to pryskali poza miasto, uciekali, prawda, nie można ich było potem znaleźć. Dlatego musieliśmy pewnym zaskoczeniem, prawda, ich odbierać. Zacząłem mówić o pani S. Przyjechaliśmy przed południem do niej. Ona była pijana wtedy. Koledzy ją tutaj przywieźli razem z córką ją pod stację. W międzyczasie ona z samochodu uciekła. Wieczorem pojechaliśmy drugi raz po nią. Tam jakiś jej syn był. Były bokser, który zaczął stawiać czynny opór. Do tego stopnia, że nie pomógł jeden radiowóz milicyjny, tylko musiał drugi przyjechać, prawda? Dwa radiowozy na jedną słabą niewiastę i syna boksera. Dopiero zaczęła się cała epopeja, prawda, w samochodzie. No te sprawy później żeśmy przekazali do kolegium, została ukarana. Później natomiast już ludzie przestali po prostu stawiać opór i rozumieli konieczność, nawet sami się zgłaszali. Mieliśmy nawet przypadki symulacji, powiedzmy. Podawał, że on jest z kontaktu, było ogłoszenie w prasie nazwiska, powiedzmy. No pytam się, a jak, a co? No rozmawiał z nią, nie wiedział, że to jest 8-miesięczne dziecko, prawda? Po prostu chciał się dostać do izolatorium. Chciał sobie wygodnie pożyć, dowiedział się, tam dobrze dają jeść, prawda? Potem zwolnienie jest, no więc niby dlaczego nie.
Szpital ospowy zorganizowano w Szczodrem w powiecie oleśnickim pod Wrocławiem, dlatego że tam znajdował się też oddział szpitala przy Piwnej. To był taki pałacyk odizolowany, który można było wykorzystać na te cele.
Dzień dobry. Jakiś kierownik tu jest?
W pałacyku w Szczodrem jest teraz schronisko dla mężczyzn, prowadzone przez Towarzystwo imienia Świętego Brata Alberta. W dawnych pokojach porozstawiane są łóżka. Dużo łóżek. Stoją nawet na korytarzach.
Dzień dobry.
Wtedy pacjentów miało być 40 plus personel.
Szukam kierownika.
Tu idziemy szukać.
Długo pan tutaj, w Szczodrym?
Czy ja długo tu pracuję? Mm-hmm. Od 2007 roku.
Czy pan wie coś na temat tego budynku?
Ten budynek to przed II wojną światową był budynek konsulatu Szwecji.
Bo mnie chodzi o ospę.
Ospę. A ospę. Miałem wiatrówkę gdy w dzieciństwie, smarowałem się w wakacje, bardzo źle wspominam, w wakacje dzieci biegały po podwórku, a ja smarowany byłem przez mamę pędzelkiem. Pozdrawiam mamę, smarowała mnie pędzelkiem.
Ale pan miał wiatrówkę na szczęście, a mnie chodzi o czarną.
To jest kierownik, a ja już odchodzę.
Dzień dobry pani.
Dzień dobry, poświęci mi pan parę minut?
Ale to o czarnej ospie.
Ja nic więcej nie wiem, oprócz tego co w internecie można przeczytać. Był tu szpital zakaźny. Ten teren, jak pani wjeżdża z głównej trasy, to tak przekątną, to jest nasz, nie? On jest oddzielony siatką i prawdopodobnie ona podchodzi z tego czasu, właśnie jak był tu szpital. A później była to ruina. W 1983 roku towarzystwo przejęło to decyzją Rady Gminy Długołęka.
Tu były przecież siostry, które leczyły tam, pomagały, to one już tam nie odjeżdżały. Tu nawet moja teściowa dostała pieska, która pielęgniarka przyjechała z Wrocławia, muszkę malutką przywiozła i nie mogła jej tam mieć i dała tu na gospodarstwo, bo my tu mieszkamy, o tutaj. I ta muszka bardzo długo żyła, to była od tej pani pielęgniarki, która im tutaj musiała zostawić. Tu gdzieś był konsul później po tym, bo to był konsul szwedzki, nie? I szpital na ospę, a później był na żółtaczkę.
Mhm. Ale to już żółtaczka była ta, rehabilitacja tylko.
No aha, tu, żółtaczki, no i tu dużo ludzi pracowało w tym.
Była trupiarka, tu wszystko i wapnowali i wywozili.
Nie wiem, czy wywozili stąd, już chyba nie wywozili.
Ale to na tą czarną ospę, to ile to trwało?
Na czarną ospę, to jak już ktoś, to raczej chyba już stąd nie wychodził, mi się wydaje. Bo tak tu opowiadano, starsi ludzie tu mówili, nie? No nie wiem, czy by pani kogoś tutaj... Takiego starszego. Musiałaby pani się spytać. No już.
Feniek nie żyje.
Z 80 parę lat, nie? Ko 90.
Ludzie nie żyją, więc znów sięgamy do archiwów.
To chyba to.
1981 też nawet coś by było.
Nie, no tutaj mamy jeszcze. Do 4017 i 1757 jednostek, ale w każdej kopercie jest po kilka zdjęć. A tutaj personel, tak? W chwili jakiejś tam przerwy. Tego typu zdjęcia robiono, żeby no też ludziom dawać nadzieję, że to nie tylko praca, ale też jest moment na odpoczynek.
Właśnie, bo to ci panowie na tej fotografii tak wyglądają zrelaksowani.
Tak. O. A tutaj dzieci. Proszę popatrzeć. Pielęgniarki się nimi opiekujące, wszyscy zadowoleni, dzieci nie płaczą. To mam dużo takich fotografii właśnie w oknach, jak pacjenci są zadowoleni. No myślę, że to było w tych celach takich propagandowych. O. I tu mamy doktor Alicję Surowiec, która była kierownikiem tego szpitala w Szczodrę. Ogłoszono ją bohaterką czasów w ogóle, że no ona się podjęła. Widać, że młoda kobieta.
W Szczodrym to jest pododdział szpitala zakaźnego, który nie ma ani laboratorium, ani jakiejś bazy zaplecza gospodarczego absolutnie. A tutaj pierwsza linia frontu, wobec tego przede wszystkim musimy zabezpieczyć dojście kogokolwiek do tego obiektu, więc oczywiście zamknęliśmy wszystkie bramy. Później została zorganizowana obstawa milicyjna. W miarę jak przybywało pacjentów, zaczęło nam braknąć miejsc. W końcu doszło do tego, że personel spał po dwie osoby na łóżku, ażeby tylko móc umieścić chorych. W końcu i tego zabrakło. Wtedy wpadłam na pomysł, ponieważ to był lipiec, gorąco, upały, że wstawimy sobie w parku, który jest duży, otacza cały budynek, namiot. To była praca, gdzie cały czas była właśnie świadomość zagrożenia, które istniało. Psychicznie wpływająca bardzo źle na człowieka, zwłaszcza te pierwsze momenty, kiedy były zgony, kiedy były te bardzo, bardzo ciężkie przypadki. Nasze samopoczucie jakoś się poprawiło i niewątpliwie samopoczucie personelu. Również samopoczucie pacjentów. Pacjenci widzieli, że nie tylko były te drastyczne przypadki. Proszę bardzo, jest jeden, drugi przypadek, a później wychodziło po 9-8 pacjentów dziennie. To była naprawdę radość. Zresztą ta radość była wyrażana w taki może dziecinny nieco sposób. Wtedy, kiedy przyjeżdżała karetka z zewnątrz, po pacjenta już po przebytej ospie, wychodził czysty, wtedy, kiedy odjeżdżał taki pacjent, włączane były klaksony wszystkich karetek i wśród wycia karetek pacjent odjeżdżał. I to był jakiś taki moment szalenie, taki mobilizujący. Wszyscy następnie odjeżdżają. Znów ktoś odjeżdża i jest wszystko w porządku.
We Wrocławiu przecież wszyscy doskonale pamiętamy, życie toczyło się normalnym trybem, kina, teatry były czynne, spotykaliśmy się w czasie akcji kilkakrotnie z zarzutami, dlaczego nie zamykacie kin, dlaczego nie zamykacie miasta, dlaczego nie zamykacie teatrów. Chyba sprawa jest zupełnie prosta. Co nam da zamknięcie kina, jeżeli równocześnie pozwalamy na tłok w tramwajach? Co nam da zamknięcie teatru, jeżeli pozwalamy na tłok w delikatesach czy w innych sklepach spożywczych? Tego rodzaju drastyczne metody przyniosłyby nam większe straty niż korzyści.
Jako takiej paniki nie było w mieście, ale ludzie na pewno sami izolowali się, dobrowolnie i świadomie izolowali się w domach. Ulice były w miarę puste. Z meldunków milicyjnych wynika, że ludzie pili więcej alkoholu niż normalnie. Milicjanci raportowali, że piją nawet ludzie, którzy do tej pory w ogóle unikali alkoholu.
Pani Anna mieszka na obrzeżach Wrocławia. Administracyjnie to część Psiekopola. Stoją tu urokliwe domki z ogrodami. Wtedy też tak było. Kiedy pojawiło się przypuszczenie, że tata pani Anny ma ospę, jej mama sięgnęła po alkohol.
Podejrzewano u niego, że się zaraził, ale mama spirytusik, po kielonku. Także tato nie poszedł do tej izolacji, bo wszystko mu przeszło, po prostu. Mama nie chciała, żeby tato szedł, no bo została tu sama, nie? Nas nie było, a w razie czego, no to nie ma jak powiadomić, nie? Telefonów nie ma, telegramu nie ma, tego nie ma. List długo idzie. każdym razie wszystkich, co podejrzewali, do izolacji do LZN-u. To jest na Kiełczowskiej. Szkoła, lotnicze zakłady naukowe. I w internatach byli umieszczani.
A pani widziała, jak to izolatorium wyglądało?
Nie. To znaczy przechodziłam, bo z pociągu ścieżka jest, z Przygopola ścieżka, taka była i jest do tej pory, i się koło LZN-u przechodziło, nie? No to tam nie było nic widać. Ogrodzenie, cała szkoła ogrodzona. Nawet nie pamiętam, czy tam nie strażnik nie stał. Trzeba było z dala od ludzi, jak to mama mówiła, z dala od ludzi, żeby nie przynieść jakiejś zarazy. Po wakacjach wróciliśmy normalnie do szkoły, to już nie było śladu po tym, że tam coś było.
Pójdziemy dalej, Psie Pole. O, Psie Pole jest ciekawe, bo tam te druty kolczaste są, jak oni sobie tam robili normalnie w czasy. A ludzie zadowoleni, uśmiechnięci.
Ale o, za drutami.
Ale za drutami. O, i tu zabawa, butelki sobie wieszali na płocie. No to chyba w celach takich zabawy, on widać sobie stukali. Ale jakie grochy modne.
Tak, no sukienkę pani ma stosowną.
Bardzo. Chyba specjalnie taką wybrali. Aha, tutaj takie tablice informacyjne, to jest ciekawe. Koniec kwarantanny, obywatel Frankowska, prosimy o szachy, warcaby, no bo tam różne rzeczy im dawano, żeby ci ludzie się nie nudzili. Ile dzieci, ile mężczyzn, ile kobiet?
Mężczyzn 11, kobiet
41, personel 7, dzieci 16, razem 76 osób. Miejsc wolnych 16, czyli w zasadzie zajęte.
Najbardziej niebezpieczne to były te elementy chuligańskie w izolatorium. Różne przemyty, wódki, bo były osoby, które pod wpływem wypicia tej wódki ulatniały się przez płot mimo izolowania i zabezpieczenia przez milicję i przyjeżdżały do Wrocławia. Jeśli chodzi właśnie o tych ludzi, którzy nam dezorganizowali pracę przez dostarczanie alkoholu, poprosiłem komendanta milicji, który tam był, i mówię, wyjątkowo proszę jemu pozwolić dzisiaj wyjść bez żadnych przeszkód. I kiedy będzie wracał, proszę go przyprowadzić steczką, dokonać rewizji. Po pół godziny przyprowadza faceta z pół litrem wódki. Doszliśmy do wniosku, że to daleko nie było. Mogło to być w promieniu kilometra, czyli ta melina może być tylko w promieniu kilometra naszego izolatorium. To nie był sklep, to był prywatny punkt i automatycznie w ten sposób ta woda wyszła. Gdzie była, kto sprzedawał i tak dalej. No resztę to się na pewno już władze zajęły odpowiednio, tym bardziej, że naprawdę ta wódka najbardziej dla nas była niebezpieczna.
No i przede wszystkim najważniejsza rzecz, szczepienia. O, i tutaj w punkcie szczepień na dworcu głównym, tak, to jakiegoś małego pacjenta panie szczepią, ale bez maseczek nie było. Nie mieli po prostu materiałów, żeby szyć, bo gdzie wtedy bawełna była? Przecież bawełna to był rarytas. To bardzo charakterystyczne, często publikowane. Zakaz wjazdu do Wrocławia osobom nieszczepionym przeciwko ospie.
I takie tablice były na rogatkach?
Tak. Ale jesteśmy teraz w tym pierwszym etapie. Wrocławianie, mimo tego, że władze uspokajały, że na terenie Wrocławia nie ma ospy, ale istnieje tylko prawdopodobieństwo, ruszyli tłumnie do punktów szczepień i w ciągu 2 dni zaszczepiło się około 100 tysięcy osób. To była szczepionka wynaleziona pod koniec XVIII wieku. Robiono ją z krwi krów, czyli tak zwana krowianka, i taką metodą uciskową, czyli w jednym miejscu wielokrotnie igłą nakuwano i wszczekiwano tą szczepionkę.
Profesor Andrzej Gładysz jest specjalistą chorób zakaźnych. Wtedy studiował medycynę.
W 1963 roku akurat w tym czasie byłem na wakacjach i tak się ładnie złożyło, że jako młody student dostałem jakieś czasy studenckie w Mielnie i pamiętam jak dziś, w momencie kiedy ogłoszono epidemię ospy we Wrocławiu, to nas wszystkich z Wrocławia wyłuskano tam i tam nas na miejscu w Mielnie wszystkich zaszczepiono bezdyskusyjnie, obowiązkowo, nie było żadnej wymówki, żadnej możliwości uniknięcia tego szczepienia. W związku z tym zetknąłem się z tymi wszystkimi wymaganiami, a więc na przykład w transporcie kolejowym, wjazd, wejście do Wrocławia wiązało się z wykazaniem dokumentacji, że byłem zaszczepiony przeciwko ospie prawdziwej. No i oczywiście potem w samym Wrocławiu zetknąłem się z taką prewencją na ówczesne czasy, dość klasyczną. Klamki w szpitalach były powijane gazo i nasączone chloraminą, bo to był taki jeden zasadniczy, zresztą bardzo skuteczny w stosunku do wirusów, a do wirusa ospy szczególnie środek.
Ten rodzaj dezynfekcji odnotowała też Polska Kronika Filmowa.
Wszędzie chloramina. Chloraminą zalane chodniki. Przesycone chloraminą materace dezynfekują opony.
Pamiętam, że poruszaliśmy się dość standardowo, dość normalnie. No ja mieszkałem w akademiku, w pokoju siedmioosobowym, bo to były takie warunki. Nikt z kolegów ani nie panikował, ani nie było jakiegoś rozgłosu szczególnego. Tyle, że rzeczywiście komunikacyjnie mieliśmy chyba jakieś większe utrudnienia, choć to sobie trudno wyobrazić. To był Wrocław inny, to był Wrocław jeszcze ciągle zrujnowany, to był Wrocław, po którym się poruszało niewiele samochodów. Nie wyobrażajmy sobie, że w 1963 roku było tak jak teraz. Wrocław liczył, nie wiem, 500, 400, 450, 500 tysięcy ludzi.
Nie pamiętam, czy to tylko Wrocław miał tą czarną ospę. Wakacje, dzieci wyjeżdżały to do babci, to gdzieś tam na kolonie. Pamiętam, bo musiałem przyjechać. Odwiedzić rodziców, później pojechać, przekazać dziadkom, no i rodzeństwo młodsze tam było.
Ile było młodszego rodzeństwa?
Dwójka. No siostra 5 lat, 3. Nie, 3 lata młodsze ode mnie, to jest, to miał wtedy 10 lat. No ja byłam w Poznańskim akurat, to było kiedyś Poznańskie, to nas szczepili. Ale może też dlatego, że przyjezdni z Wrocławia i do Wrocławia trzeba wrócić, nie? Ale nie, bo dziadek też był szczepiony, babcia też. Także wszystkich szczepili. Akcja duża.
Sięgnęłam po akta IPN-u i okazało się, że w IPN-ie w Warszawie jest jeden tom, około chyba 500 stron. W świetle tych dokumentów zebranych w IPN-ie widać, że ospa rozszerzyła się również poza Wrocław i nie tylko na Dolny Śląsk, ale również na Opolszczyznę, gdzie też miała dosyć szeroki przebieg i również na województwa sąsiadujące. Był pewien epizod również w Warszawie, ponieważ przypuszczano, że ospę na teren Warszawy przewiózł student, który podróżował z Wrocławia autostopem do Warszawy i w Warszawie źle się poczuł. Wystąpiły u niego takie objawy podobne do ospy. Spowodowało to panikę. Powstał Warszawski Komitet Zwalczania Ospy. Szpital Bielański został przeznaczony na potencjalnych pacjentów ospy. Powstało kilka izolatoriów. Jednakże po pewnym czasie wykluczono ospę u tego pacjenta. Nikt w Warszawie ani na terenie województwa warszawskiego nie zachorował. Po prostu był to alarm nieuzasadniony, ale być może gdyby się coś stało, no to dobrze, że takie kroki podjęto.
Strach albo ostrożność, można to i tak nazwać. Bywało tak, że na posiedzeniach rady epidemiologicznej, w skład której wchodziło zresztą w tym czasie około 20 osób, ponieważ ja też wchodziłem w skład tej rady, ja musiałem ciągle wychodzić, to po każdym moim przyjściu, jak siadałem, robiło się luźno. Mimo że pokój, w którym rada obradowała, był dosyć niewielki, niemniej jednak członkowie rady zawsze znaleźli gdzieś tam jeszcze jakiś kącik, żeby się ode mnie odsunąć.
Strachu nie miałem. Nie ze względu na to, żebym się czuł jakimś bohaterem, ale uważam, że strach w tym wypadku nic nie pomoże, a odwrotnie. Psychicznie ustawiony człowiek dobrze i nie bojący się nie zachoruje.
Nie było widać strachu ani zdenerwowania. Nikt w towarzystwie nie mówił o ospie jako o czymś nieszczęśliwym, o groźnym, tak jak dzisiaj się mówi o nowotworach. Dzisiaj ludzie się bardziej boją nowotworów, aniżeli takiej śmiertelnej choroby, jaką była ospa prawdziwa, bo to była śmiertelna choroba. Nadal zresztą jest. Ja nie pamiętam, żeby w moim towarzystwie czy pacjenci, do których się jechało, żeby ktoś pytał ze strachem, panie, czy to jest ospa prawdziwa? Nie, nie. Ja nie pamiętam, żeby wówczas Wrocław był zastraszony. Natomiast był zdyscyplinowany. Jeśli mogę tak powiedzieć, że społeczeństwo wrocławskie zdało egzamin w pełni. Byli zdyscyplinowani, nawet policja była łagodna.
Milicja
była łagodniejsza, przepuszczali, jak człowiek gdzieś tam popełnił błąd szybkości, to tylko pytali, czy mam zaświadczenie, czy był szczepiony. O. Trzeba było pokazać zaświadczenie, że był szczepiony, salutowali i darowali tego typu błędy. To był czas poniekąd, gdzie się społeczeństwo jakoś zjednoczyło, tak jak to w Polsce jest. Jak jest kłopot, to wszyscy są razem.
Czy epidemia ospy zapadła w pamięć? Ci, których bezpośrednio dotknęła, pamiętają. Pozostali zapominają powoli.
Jak się nie zna choroby, no to ludzie tak raczej nie mówią, nie? Było, minęło i cześć. Nie ma co się zastanawiać. Dzieci nie straszy. Tak jak teraz ta pandemia, pozamykane te dzieci.
Gdyby było wiadomo, skąd ten człowiek wrócił, może epidemiolodzy, czy w ogóle lekarze, może by podeszli do tego bardziej, bym powiedział, prewencyjnie, ostrożnie. Trudno w tej chwili winić z perspektywy tego czasu. Po prostu mogło być tych ofiar dużo mniej. Było na całe szczęście 7, z tego 4 ze względu na służby zdrowia.
Od czasu do czasu, jak ktoś w towarzystwie, to mówią, Zygmunt, ty powiedz, bo ty najwięcej będziesz pamiętał. Ponieważ mam kłopoty w domu, osobiste, powiem szczerze, że od dawna o ospie nie myślałem już. Nie pamiętam, żebym celowo rozmyślał na temat ospy. Kiedy pani redaktor była uprzejma i powiedziała, że chce się ze mną spotkać, to zacząłem rozmyślać, co ja mogę pamiętać. I tak wiem, żeśmy pracowali w przyjaźni między lekarzami. Ci, którzy dyżurowali, którzy codziennie byli tam obecni. A tych, może za duże słowo powiem, ale kilku było cwaniaków, którzy albo brali zwolnienie, albo wyjeżdżali na jakieś urlopy przedtem zaplanowane. Takich było też troszeczkę. Za mało ludzi było wierzących w to, że to jest groźna choroba. Łącznie z nami lekarzami. Tak ja mam wrażenie. Jeździliśmy, nie odmawialiśmy żadnych wyjazdów. Ja nawet byłem, że tak powiem, jakiś taki dziwnie zadowolony, że tyle mam pracy, tyle jeżdżę. Jestem ważny w rozpoznawaniu. Ja się nie bałem jeździć do chorych z wysypkami czy nie. Nawet jak tam mówili, Zygmunt, pojedziesz tam, bo ja tam jego. Ja mówię, dawaj, jadę.
Epidemia ospy we Wrocławiu została praktycznie zlikwidowana w 25 dni od chwili stwierdzenia jej istnienia, a wraz ze wszystkimi konsekwencjami kwarantannowymi w przeciągu 3 miesięcy.
Ogłoszono zakończenie ospy 19 września, czyli to była najkrócej panująca epidemia ospy, najszybciej zdławiona w ogóle w ostatnich czasach w Europie, bo na przykład niektóre epidemie ospy, jak na przykład w Sztokholmie, epidemia powojenna ospy trwała cały rok.
Dobrze, że to było lato, to wiele rzeczy mogło się odbywać na dworze, co by było zimą, tak jak u nas ten koronawirus zaatakował zimą i to było gorzej.